Ze mną w studio dr Józef Orzeł, jeden z założycieli klubu Ronina,
Dzień
analityk
dobry
do spraw
Państwu.
międzynarodowych. Dzień dobry.
Jaśminie.
Także jest z nami oczywiście pan profesor Piotr Grochmalski, politolog, także korespondent wojenny i również analityk, który komentuje politykę międzynarodową. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No dobrze, skoro o tym mowa, to Ukraina na razie... Takie nowe informacje to to, że prezydent Wołodymyr Zełenski prawdopodobnie unika lotniska w Jasionce, wybiera się na szczyt G7. Dużo pojawiło się dzisiaj artykułów.
Z Mołdawii skoczy do
Gdańska. Kiszyniowa, tak, tak, a nie przez Jasionkę. I co, panie doktorze?
Trzeba by chyba zaryzykować jakieś najbardziej ogólne wyjaśnienie tego, jak i dlaczego zachowuje się Ukraina, bo zachowuje się szalenie racjonalnie, jeśli chodzi o jej interes, ale też niesłychanie egoistycznie i wbrew interesom Polski. Ja sobie wymyśliłem z takiego ciągu wydarzeń, według mnie niesłychanie konsekwentnych, że Ukraina już ma strategię na siebie. I że tą strategią jest objęcie funkcji lidera wschodniej flanki NATO i Unii, co oznacza, że ma być gwarantem bezpieczeństwa tej flanki, a to oznacza bezpieczeństwa całej Europy przed agresywnością Rosji. Ale tu były dwie możliwości. Jedna to był sojusz z Polską, druga to był sojusz z Niemcami. Gdyby to był sojusz z Polską, to już nie mówiąc o tym, że nie byłoby tych antypolskich kroków, których było 150 już z tymi najbardziej znanymi, jak nazwał Dudę i Polskę w ONZ-cie, postawił nas na równi z Rosją, to wtedy też potrzebna by była ideologia. I to wtedy, kto inny byłby bohaterem Ukrainy. Wtedy bohaterami Ukrainy byliby ludzie, aktorzy, w sensie działacze, żołnierze Majdanu. Ci, którzy szczególnie zginęli. Ten niebiański batalion, chyba tak to się... Sotnia, 100 ludzi, którzy wtedy zginęli. A jeżeli sojusz z Niemcami, to UPA i Owen. I oczywiście... Patrząc w takich kategoriach krótkoterminowych, sojusz z Niemcami jest bardziej opłacalny, bo jeśli Ukraina chce wejść do NATO i do Unii, to tu Niemcy są mocniejszym aktorem niż Polska. Mhm. Na przykład gdyby wyobrazić sobie Polskę i Niemcy w roli hamulcowego, no to oczywiście Niemcy byłyby dużo bardziej potężnym hamulcowym. Więc Ukraina wybrała prostszą rzecz, ale niestety... na koncie dla Polski i będziemy za to płacić, szczególnie, że to jest bardzo asertywne, zdecydowane, aroganckie, bezczelne państwo i jego elita, i jego dyplomacja, a mamy słabiutki rząd, słabiutką opozycję, żadnej dyplomacji, aparatu administracyjnego słaby. Tak jak sobie nie mogliśmy dać rady długo z Białorusią, to sobie nie będziemy mogli dać rady z Ukrainą.
Z nami w studiu jest także pan profesor Piotr Grochmalski. No właśnie, można powiedzieć, że takie orientowanie się na Niemcy, kierowanie się swoim interesem. Teraz mamy ultimatum ze strony Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Karol Nawrocki dał kilka dni prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, aby on się wycofał z tej decyzji dotyczącej uhonorowania UPA. I teraz pytanie, panie profesorze, co jeżeli prezydent Wołodymyr Zełenski przyleci do Polski, a taki scenariusz jest prawdopodobny i nie, po pierwsze ani się nie wycofa, ani nie przeprosi za te słowa. Jaka wtedy powinna być strategia Polski i czy my mamy jakiekolwiek narzędzia, aby jednak przekonać albo wywrzeć, nie wiem, wpływ na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, presję jakąś?
My nie mamy strategii w kluczowych kwestiach, na przykład rozstrzygnięcia dotyczącego długofalowych strategicznych wyborów, no bo rząd sieje na prawo i na lewo. No, w nieprawdopodobnym tempie wysyła komunikaty strategiczne mające na zacząć od Stanów Zjednoczonych, czyli jedynej kotwicy, no, sięgając do koncepcji Mackindera, to opartej na idei Trójmorza czy Międzymorza, no to właśnie istotą pomysłu, który dzisiaj był realizowany, jest zbudowanie infrastruktury bezpieczeństwa tej pionowej, czyli takiej ściany, która połączy wszystkie te państwa swoją reakcją wobec Rosji, czyli takim czytaniem w podobny sposób zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. No i tutaj rząd robi coś, co można powiedzieć taka zastępcza wojna hybrydowa wobec instytucji państwa polskiego we wszystkich wymiarach. Jeszcze wysyła komunikaty strategiczne w rodzaju rozmawiajcie z Niemcami na temat amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech, bo to decyzja Berlina będzie, czy oni chcą tych żołnierzy, czy nie chcą. A równocześnie Niemcy wysyłają cały szereg komunikatów skierowanych oczywiście do Ukrainy. I ja tu się zgadzam. W całej rozciągłości z tą długofalową oceną, czym się kieruje Ukraina, rzeczywiście Niemcy chcą zbudować nowy strategiczny trójkąt, czy jak kiedyś chcieli wykorzystać Tuska do budowy duopolu, takiej koncepcji niemiecko-rosyjskiej, i tu Polska miała być tym państwem, które szeroko otwiera drzwi i okna, żeby jak najlepiej funkcjonowała ta współpraca, której konsekwencją miało być zniszczenie państwa polskiego. Tak dzisiaj, wtedy powstał ten format królewiecki, czyli trójkąt Berlin, Moskwa, Warszawa, to dzisiaj na naszych oczach już powstał układ Berlin-Kijów, konsekwentnie od długiego czasu realizowana strategia niemiecka, która ma wyprzeć Polskę jako kluczowego strategicznego partnera Stanów Zjednoczonych. Jeśli przyjrzeć się temu, co napisał Merz w tym swoim słynnym przesłaniu do świata opublikowanym Foreign Affairs, on powiedział, my zastępujemy, znaczy my mamy być dzisiaj osią relacji Stanów Zjednoczonych-Europa. Stany Zjednoczone będą się kontaktowały z Europą poprzez Niemcy. Co to znaczy? Nie ma Polski w ogóle. Polska znika.
A mieliśmy, wydawałoby się, bardzo dobrą pozycję wyjściową, chociaż może to zabrzmi brutalnie, no ale wybucha wojna na Ukrainie, nasze terytorium, Polska jako hub pomocowy, przyjęcie Ukraińców,
czołgów,
prawda? I my naprawdę chyba mieliśmy szansę, żeby zabezpieczyć swoje interesy lepiej. Podobnie jak często słyszymy o Trójmorzu czy o Międzymorzu. No, były takie czasy, wydawało by się za czasów Prawa i Sprawiedliwości, gdy mówiło się, że te projekty, no tu mają rację bytu, że są jedyną taką alternatywą, ale to wszystko się nie wydarzyło.
Powiem, że zdarzyło się coś bardziej dramatycznego. To znaczy Polacy obdarzyli zaufaniem. Oczywiście jak to się stało w praktyce, to wiemy. To pokazuje skuteczność niemieckiej polityki, że rządy nad Polską przejęła frakcja niemiecka, która wypchnęła Polskę z tego scenariusza. No ale jeśli człowiek, który ponosi odpowiedzialność polityczną za śmierć elity wojskowej, i to nie tylko dowódców sił powietrznych, ale także całej armii, i w warunkach toczącej się wojny na Ukrainie, Polacy, człowieka obciążonego tego typu postawą wobec państwa, to jest gigantyczne obciążenie. Nie istnieje na świecie żaden polityk w żadnym państwie, który ma tego typu obciążenie, bo nigdzie na świecie nie zdarzyło się coś podobnego. I teraz, co się stało z Polakami, że nie rozumieją zagrożeń strategicznych dotyczących naszej sytuacji? To nie jest tak, że jak jest super koniunktura, to my wtedy wykorzystujemy, jak jest fatalna koniunktura, to narzekamy. Nie. Mhm. Świat jest zmienny, bardzo dynamiczny. Dzisiaj się naprawdę bardzo wiele dzieje w ciągu jednego dnia. Zmieniają się pewne relacje. W związku z tym to, co się stało, to jest kwestia dojrzałości czy braku dojrzałości strategicznej społeczeństwa. No, rachunek został nam wystawiony. Teraz tą żabę, sytuacja jest dla nas bardzo trudna, bo kiedy czytamy Adolfa Bocheńskiego, genialnego geopolityka międzywojnia, to on między innymi w tej swojej super broszurze czy książce Między Niemcami a Rosją mówi, jeśli dojdzie do rozpadu Związku Sowieckiego, to Ukraina będzie grała z Niemcami. Będzie proniemiecka. Mimo to nam będzie się opłacało osłabienie Rosji, osłabienie Związku Sowieckiego. Ten układ i tak będzie korzystny dla nas. Ta sytuacja potencjalnie jest korzystna dla nas, ale z daleko wysuniętej ostrożności my powinniśmy mieć pełną świadomość, że Niemcy będą grały na Ukrainę kosztem Polski, tak jak grały z Rosją przeciwko Polsce. Tu się w tych twardych regułach siły niewiele zmieniło.
Tu się niewiele zmieniło. Doktor Józef Orzeł, to jest tak, że my po prostu teraz już musimy być takim biernym widzem tego spektaklu, że Polska już to po prostu się wydarzy, bo tak działa geopolityka, bo tak działają te duże siły. Czy jeszcze coś możemy zrobić, aby wzmocnić jakoś pozycję Polski?
Moglibyśmy bardzo dużo zrobić, ale to by wymagało zmiany politycznej w samej Polsce, a niespecjalnie to widać. Na przykład, jeśli patrzymy na to, co mówią nam politycy koalicji rządzącej i opozycji o tym, czego chce Ukraina, to my nie słyszymy takiej wyraźnej analizy, jak ja i pan profesor Grochmalski przedstawiamy, która pokazuje, jak groźna jest Ukraina, nie, że na nas napadnie, nie. Tylko, że w ogóle razem z Niemcami, a być może w przyszłości z Rosją, jeśli się okaże, że Niemcom uda się zbudować strategię współpracy z Rosją, to nie jest pewne, bo Rosja może być racjonalna, a może po prostu dalej być agresywna i próbować wymusić siłą na Zachodzie, na Niemcach, ale i na Ukrainie to, czego do tej pory nie wymyśliła. Jeśli dojdzie do takiego trójkąta współpracy gospodarczej, ekonomicznej, finansowej, społecznej, Niemcy, Rosja, Ukraina, to rzeczywiście miejsca dla Polski nie będzie. Co by powinna robić Polska, gdyby miała twarde, rozsądne i mocne kierownictwo polityczne, ale to też zależy od poparcia, którego opozycja na przykład nie ma, nawet ledwo sięga tak, połowy w tej chwili. To by potrzeba było 70% poparcia, żeby móc tą stronę iść. Z drugiej strony bardzo jest korzystna sytuacja geopolityczna, ponieważ Rosja zagraża nie tylko nam, nie tylko Bałtom, ale zagraża całej Skandynawii. Także tak zwanym przejściu północnemu, czyli tam, gdzie jest Grenlandia, Islandia, Wielka Brytania, ale zagraża Ameryce, ponieważ jeśli przejście północne się jeszcze trochę ociepli, to flota chińska i rosyjska będą mogły przejść nią i mają króciutko, wystarczy popatrzeć na mapę Mercatora jakby z kosmosu, z góry, widzieć, jak od wybrzeży Rosji i zachodnich i wschodnich jest bliziutko do Ameryki.
Tak, i o tym nawet całą audycję kiedyś zrobiliśmy, bo to było szeroko komentowane.
Co to oznacza? To oznacza tyle, że gdybyśmy budowali z Amerykanami blok obronny przed Rosją od Grenlandii po Turcję, to tam rola Polski byłaby centralna i tam Ukraina mogłaby być tylko naszym sojusznikiem ze swoją armią, a Niemcy by musiały się podporządkować takiej geopolityce.
A dopytam o Białoruś, dlatego że pojawiło się przemówienie prezydenta Aleksandra Łukaszenki, który zmienił narrację, aż o 180 stopni powiedział, że on to nawet może przeprosić prezydenta Zełenskiego, jeżeli ten się poczuł urażony, a w ogóle to oczywiście, przecież wszyscy pamiętamy to jego wystąpienie, pokazywanie map, prawda, i te rzeczy, ale teraz się z tego wycofuje.
W ogóle nie należy na słowa zwracać uwagi, tylko patrzeć na politykę. Dopóki wojska rosyjskie są na Białorusi, to Białoruś jest rosyjska. Ale oczywiście Łukaszenka marzy o tym, żeby być dyktatorem niezależnego państwa, a nie protektoratu rosyjskiego. Więc on oczywiście dalej będzie tak grał, a jeszcze ma na sumieniu coś. Mianowicie, gdyby się wojna rosyjsko-ukraińska zakończyła jakąś przewagą ukraińską, to po prostu 5 minut potrzeba, żeby jedna dywizja ukraińska zajęła tę Białoruś bez jednego strzału, albo 5 będzie strzałów. Armia ukraińska, białoruska nie będzie się bronić, więc i on przestanie być dyktatorem, więc on walczy o siebie.
Mamy szczyt NATO przed nami, bardzo ważne wydarzenie. Tak, oczywiście teraz pan profesor Piotr Grochmalski, ale też jest informacja, że prezydent poleci już w przyszłym tygodniu do Ankary. Będą wcześniejsze rozmowy, spotkanie z prezydentem Erdoganem. Czy możemy tutaj spodziewać się jakiegoś przełomu, albo też to, że prezydent Nawrocki ma dobre relacje z prezydentem Donaldem Trumpem, ma znaczenie w tej dużej polityce, czym jest w stanie prezydent wynegocjować coś konkretnego dla Polski podczas tego spotkania w lipcu.
Patrząc na sytuację twardą, z Polski idzie seria komunikatów strasznych z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. No, na przykład podważanie artykułu 5 przez premiera Tuska, podważanie w ogóle relacji amerykańsko-polskich, bo te komunikaty zostały jednoznacznie odebrane w Stanach Zjednoczonych.
Od rządu.
Tak, od rządu. Cała seria komunikatów, które są odbierane. Wśród nich także ocena sytuacji wewnętrznej. Państwo takie jak Stany Zjednoczone, jeśli dyslokują, zwiększają swój kontyngent w danym państwie, to też oceniają sytuację wewnętrzną. I co widzą? No widzą, że mamy do czynienia z pełzającym zamachem stanu, że kolejne segmenty państwa, kluczowe z punktu widzenia stabilności, czyli prawo, czyli system bankowy, atak na Narodowy Bank Polski, czyli na przykład atak na wojsko, wciągnięcie Stróżyka w awanturę polityczną, powołanie tej komisji. Cały szereg komunikaty także zbieżne z komunikatami niemieckimi, czyli Merz ogłasza, że po co nam artykuł 5, kiedy jest w strukturze traktatu unijnego niby zdublowany mechanizm wzajemnego wsparcia, wzajemnej pomocy na wypadek agresji, więc odwołujmy się do tej koncepcji. I jeszcze Der Saffe, które jest, no, Amerykanie jasno mówili, odbierają ten pomysł jako niemiecki projekt wypychania czy blokowania Ameryki. Przemysłu zbrojeniowego Stanów Zjednoczonych w Europie i w przypadku Polski, która z punktu widzenia geopolitycznego, no, tego wspomnianego Mackindera, jest kluczem, jest właśnie barierą uniemożliwiającą scalenie potencjału niemiecko-rosyjskiego. To, że Niemcy intensywnie współpracują z Rosją, na przykład w wymiarze gospodarczym, 1600 firm niemieckich ma się absolutnie dobrze w Rosji. Byli na tym szczycie w Petersburgu, tym rosyjskim.
Tak, w tym dużym szczycie gospodarczym.
Byli w Baku.
Nie było.
Cały szereg odtajnionych spotkań, zresztą w bardzo dziwny sposób. To, co tylko odtajniono, pokazuje, jaka jest skala powiązań. No, jeśli szef kancelarii Merkel jedzie i spotyka się z najbliższym współpracownikiem Putina w super luksusowych warunkach, no to przecież oni nie opadają, jak się robi lody, tylko opowiadają o tym, w jaki sposób robić wielką politykę, jak na przykład korumpować niemieckich polityków, jak korumpować ukraińskich polityków, jak wchodzić także w ten system korumpowania polskich elit. No bo przecież zwróćmy uwagę, że Ukraina intensywnie stosuje różnego rodzaju instrumenty, jeśli chodzi o ukraińskich oligarchów. Przecież Polska zwróciła uwagę, jak pojawił się, jak mignął ukraiński oligarcha i natychmiast przez Polskę pojechał do Izraela i polskie służby nawet nie zwróciły, no, nie odważyły się zatrzymać tego człowieka, mimo tego, że wiedzieli gdzie, kto, kiedy wystartuje tym samolotem.
A ile można byłoby się od niego dowiedzieć?
Dodajmy do tego ostatnie pokazową egzekucję dokonaną przez Rosję w Polsce, prawda?
Tak.
Przy absolutnej bezsilności polskich służb, które ścigają opozycję, które się zajmują dokładnie nie tym, czym się powinni zajmować w przypadku flankowego państwa.
To prawda, chociaż w przypadku, przepraszam, że panie profesorze wejdę w zdanie, ale tu jeszcze jest jedna wielka niewiadoma, ale warto dodać, że ten aktywista był też na tak zwanej tej ukraińskiej liście czarnej do likwidacji, bo mowa tak o tym zamordowanym
Rosjaninie,
który krytykował Władimira Putina, ale on też był na liście ukraińskiej do likwidacji, więc tutaj są dwie możliwości, albo że to są porachunki jakby i to do Rosjanie, ale też no, warto dodać, że strona ukraińska też mogła mieć tutaj, no to na razie to ja też z panem prokuratorem Piotrem Kosmatym dzisiaj o tym chwilę rozmawiałam. Jest jeszcze za mało danych, ale też nie mamy pewności, że zrobili to Rosjanie, więc też nie możemy tak... Chociaż pan profesor rozumiem, że uważa, że raczej...
Powiem tak, jeśli ktoś zna modus operandi rosyjskich służb, mogę przedstawić cały szereg wydarzeń, które są spektakularne. Atak na NATO poprzez uderzenie 21 dronami w przestrzeń powietrzną Polski, nie ma precedensu w całej historii NATO. Mhm. Nigdy taka sytuacja się nie zdarzyła, że NATO podrywa maszyny, żeby likwidować cele nad terytorium państwa natowskiego. Mhm. Zapomnieliśmy o tym? Zapomnieliśmy o próbie wysadzenia w powietrze pociągu? Przecież w skali tych wydarzeń to, że spektakularnie zlikwidowali w biały dzień...
Rosja zresztą tak chyba działa, żeby pokazywać światu, że może, że ma zasoby, a nie nawet tylko, jak nie jest winna, to nawet się nie tłumaczy, żeby inni myśleli, że może być winna.
Wystarczy
tak
przypomnieć długą serię zabójstw wrogów Putina, tak, czy wrogów Rosji, jaką służby rosyjskie od początku rewolucji bolszewickiej, od Trockiego poczynając, robiły, więc jakby to oni mają największą wprawę w mordowaniu swoich przeciwników.
To prawda.
A jest jedna pewna rzecz. Myśmy do dzisiaj nie ujawniliśmy, w jaki sposób rosyjskie i niemieckie służby w Polsce nadzorowały, czy też kierowały operacją związaną z Nord Stream 1, Nord Stream 2, czyli opieką służb niemieckich i rosyjskich nad tym projektem. A to dotyczyło także bardzo agresywnych zachowań wobec tych polityków polskich, którzy się temu projektowi sprzeciwiali.
To
ale
prawda.
Byli tacy polscy, którzy mówili, że to tam biznesowy projekt. Może byśmy się do niego przyłączyli.
To prawda. Panowie, pan profesor Piotr Grochmalski, doktor Józef Orzeł, jeszcze myślę godzinami. To tak naprawdę ja mogłabym przysłuchiwać się dyskusji panów, nasi słuchacze także, ale tutaj czas jest nieubłagany i Grzegorz Milko i sport i mundial też czekają na swoją kolej. A panowie oglądacie mundial?
Mundial? Nie, bo nie ma Polaków.
Okej, okay, no tak patriotycznie.
Może
pan profesor?
No przykro, ale widziałem, jak Hiszpanie zremisowali z wielką potęgą futbolową,
ale
więc to...
Maję Chwalińską w Wimbledonie będę oglądał.
O, wspaniale, oczywiście my też jesteśmy bardzo, bardzo dumni, ale...
Świątek.
Te rozgrywki geopolityczne, panowie, oglądacie, śledzicie i przybliżacie
to
słuchaczom Radia Wnet.
Bo to jest walka o życie. Dzisiaj walczymy o życie.
To prawda, pan profesor Piotr Grochmalski, doktor Józef Orzeł byli gośćmi Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy, do zobaczenia.
Dziękuję.